Spodkowa pomyłka. Ufolodzy od czasu do czasu wyrażają przekonanie, że nole po prostu nie mogą być mitem. Spójrz na nie. Ten kształt. Jak wyjaśnić, skąd one pochodzą? Przecież pojazdami w podróżach kosmicznych miały być rakiety, a nie te dyskokształtne dziwadła. Całe to zjawisko jest, powiedzmy, tak bardzo obce w porównaniu z tym, czego byś oczekiwał. Józef Allen Hynek, jeden z najważniejszych ufologów swoich czasów, ujął to tak. Dlaczego latające spotki? Czemu w setkach krajów nie donosi się o latających sześcianach lub piramidach, albo na przykład fruwających różowych słoniach, czy nawet latających budynkach? Gdyby zgłoszenie obserwacji UFO były w całości wytworem podekscytowanej wyobraźni, dlaczego ludzie pochodzący z całkowicie odmiennych kultur, zgłaszający setki, jeśli nie tysiące obserwacji, opisują coś zgoła odmiennego niż nakazują im lokalne tradycje? Cytat z raportu ufologicznego autorstwa Hyneka z 1977 roku. John Pritz, który w serii fascynujących artykułów bronił hipotezy pozaziemskiej, przeciwstawiając ją psychospołecznym interpretacjom zjawiska UFO, cały jeden artykuł zatytułowany UFO Genesis z 1982 roku, poświęcił na zgłębienie tej zagadki. Zarówno przed, jak i w 1947 roku nie emitowano żadnych filmów science fiction ani seriali, zaś filmy The Purple Monster Rockets i Flash Gordon pokazywały jedynie rakiety. Pritz sprawdził gazety z tego okresu i nie mógł znaleźć w środowisku kulturowym niczego, co mogłoby rozbudzić fenomen latających spotków. Ten okres był trudny. Pritz w swoim artykule doszedł do następującego wniosku. Cytat. Czas powstania współczesnego fenomenu UFO, którym nie da się go logicznie wytłumaczyć, jest tylko kolejnym silnym argumentem przemawiającym za jego zewnętrzną naturą oraz stojącą za nim zewnętrzną inteligencją, jak również kolejnym gwoździem do trumny adwokatów skłaniających się ku wewnętrznej inteligencji. Historyk UFO David Jacobs przywołał Pritza w swoim artykule The New Era of UFO Research w 1987 roku oraz w publikacji Secret Life i podkreślił, że w popularnych filmach science fiction, literaturze fantastyczno-naukowej i w ogóle w kulturze popularnej nie było żadnego precedenta dla konfiguracji związanej ze spotkami. Obiekty wydawały się dalece odbiegać od wytworów technologii w 1947 roku i natychmiast stało się oczywiste, że świadkowie widzieli coś, co mogło być zupełnie unikalne. W jednej błahej kwestii Prince i Jacobs się mylą. Dyskoidalny statek powietrzny posiada wielu swoich poprzedników w kulturze popularnej. Już w latach 30. XX wieku pojawiają się w dobrze znanym i szeroko dystrybuowanym komiksie z Buckiem Rogersem. W komiksie z 1934 roku Flash Gordon walczył z całym szwadronem śmiercionośnych kosmicznych żyroskopów. Jeszcze lepiej, widzimy te obiekty wiszące w powietrzu dzięki dość prymitywnym hollywoodzkim efektom specjalnym w serialu filmowym Rocket Ship z Flashem Gordonem z 1938 roku, opartym właśnie na tym komiksie. Ilustrator powieści fantastyczno-naukowych Frank Paul często wykorzystywał dyskoidalne statki kosmiczne w swoich grafikach dla wczesnych tabloidów. Miał też swoich naśladowców. Uważam to za błahostkę dlatego, że są to dla mnie zbiegi okoliczności, których nie da się uniknąć w wielkim morzu artystycznej kreatywności. Artyści robili użytek z każdej formy geometrycznej, jaka przyszła im do głowy, a gdy wyobraźnia zawodziła, woleli powracać do konwencji rakiety. Gdyby obrazy znane z science fiction miały określać to, co ludzie powinni sobie wyobrażać, w 1947 roku powinniśmy mieć do czynienia z falą obserwacji rakiet widmo, a nie latających talerzy. Jaki więc czynnik o tym zadecydował? Dość dziwne jest to, że mamy latające spotki z powodu pomyłki dziennikarza. Rok 1947 był ekscytującym okresem w historii lotnictwa. Regularnie ukazywały się nowe ulepszenia i innowacje, jak też raz po raz bito nowe rekordy prędkości, gdy piloci zmierzali do przełamania bariery prędkości dźwięku. Tę nagrodę zdobył 14 października 1947 roku Chuck Yeager. 4 miesiące wcześniej, 24 czerwca 1947 roku, Kenneth Arnold zaskoczył świat, donosząc o obserwacji 9 obiektów przelatujących w pobliżu góry Mount Rainier z niewiarygodną prędkością 1200 mil na godzinę. Była to niesamowita zagadka i okazała się taką sensacją, że ukazała się na pierwszych stronach gazet w całych Stanach Zjednoczonych. Wkrótce wszyscy wypatrywali nowych pojazdów powietrznych, które według artykułów prasowych przypominały kształtem spotki. W następnych tygodniach z terenu całego kraju spłynęły setki doniesień o tych latających spotkach. Choć ludziom prawdopodobnie wydawało się, że widzieli te same obiekty co Arnold, istniała pewna ironia, z której nikt wówczas nie zdawał sobie sprawy. Kenneth Arnold nie opisywał obserwacji latających spotków. Wspominając incydent na pierwszym Międzynarodowym Kongresie Ufologicznym w 1977 roku, Arnold ujawnił, że określenie latający spodek pojawiło się z powodu ogromnego niezrozumienia po stronie reportera, który opisał tę historię dla United Press. Bill Beckett zapytał go, w jaki sposób te obiekty latały, na co Arnold odpowiedział: one leciały bardzo dziwnie, jak spodek rzucony na wodę. Ta metafora miała na celu opisanie ruchu tych obiektów, nie zaś kształtu. Arnold stwierdził, że obiekty nie były okrągłe. Spojrzenie na rysunek, jaki sporządził dla celów swojego raportu dla sił powietrznych krótko po incydencie, potwierdza prawdziwość tego oświadczenia. Trudno opisać go w jednym lub dwóch słowach. Podobny kształtem do żuka to najlepsze określenie, jakie przychodzi mi do głowy. Jakkolwiek to opiszemy, jedno jest oczywiste. Nie jest to elegancka, obca perfekcja geometryczna, jaką znamy i którą się zadziwiamy. Mając na uwadze te fakty, możemy odpowiedzieć na pytania Hynek'a. Powodem, dla którego podekscytowane wyobrażenia nie ukazywały setek radykalnie odmiennych wariantów, jest to, że były one wymuszone przez opis obiektu podany przez Becketa. Fraza latające spotki dostarczyła formy, która ukształtowała mit UFO już na samym jego początku. Z czasem ludzie zaczęli wyobrażać je sobie tak, jak o nich słyszeli. To z kolei wykształciło fałszywe zdjęcia i obrazy widoczne w takich filmach jak The Flying Saucer i The Day the Earth Stood Still, jak również dziesiątki filmów i seriali telewizyjnych o inwazji kosmitów w kolejnych dekadach. Do dziś jest to stereotypowy wizerunek Nola. Około 82% opisów pojazdów z doniesień o wzięciach pasuje do kategorii latających spotków. Taki wizerunek UFO można znaleźć w prawie każdym z dobrze znanych przypadków. Przerwana podróż Betty i Barneya Hillów, przypadki Herba Schirmera, Travisa Waltona, sprawa Andersonów, przypadek Whitleya Stribera. Argumenty Pritza i Jacobsa są chybione, ponieważ nie trzeba spoglądać poza pomyłkę Becketa, aby zrozumieć jednoznacznie kulturową genezę zagadki spotków. Sam raport Arnolda stanowił źródło ekscytacji w cokolwiek nudnym okresie roku 1947. Prędkość poruszania się tych obiektów przyciągała uwagę każdego i gwarantowała, że cały świat w ciągu kilku dni doda do swojego słownika określenie latające spotki. Fantastyka naukowa nie miała z tym nic wspólnego. Decydujące było zainteresowanie szybkimi samolotami. Pomyłka Becketa może nie dla każdego być ostatecznym zaprzeczeniem teorii o pozaziemskim pochodzeniu obiektów. Pozostawia ona jednak ich adwokatów wewnątrz pewnego piekielnego paradoksu. Po co istoty pozaziemskie miałyby przeprojektowywać swoje pojazdy, aby dopasować je do pomyłki Becketa? Źródło: The Real News, The Official Newsletter of the Rational Examination Association of Lincoln Land, Volume 1, Number 4. Maj 1993 roku. Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios. Polskie tłumaczenie ukazało się na stronie Radia Paranormalium w lutym 2015 roku.